Hejka, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Wyważonego Podcastu. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze, bo ja czuję się bardzo dobrze i bardzo się cieszę, że nagrywam dla Was ten odcinek. Zrobiłam sobie już kawkę i Wam też polecam, a do dzisiejszego odcinka zainspirowało mnie nic innego jak TikTok. Z jednej strony nienawidzę tej aplikacji, bo spędzam na niej dużo za dużo czasu, pochłania mnie bardzo i czasami aż za bardzo mnie inspiruje, wiecie o co chodzi, że taka się czuję przebodźcowana, a czasem mam ochotę robić 10 tysięcy rzeczy naraz przez nią, ale też inspiruje mnie do takich rzeczy jak ten odcinek. Trochę nie wiedziałam, jak zamknąć to w tytule i wymyśliłam coś takiego fitness a zaburzenia odżywiania albo może fitness po zaburzeniach odżywiania, czyli jak wrócić albo na co uważać, jeżeli chcesz, żeby twój styl życia był bardziej w tej sferze fitness. Zainspirował mnie do tego TikTok, dlatego że dużo takich fitnessowych, siłownianych, wiecie, tiktokerek wyszło z zaburzeń odżywiania i weszło w to. I chciałabym, żebyśmy się zastanowili, czy to jest zdrowe, czy da się po zaburzeniach odżywiania wejść w to. Ja nie jestem psychodietetykiem, ani psychologiem, ani dietetykiem, ale pogadamy sobie jako taki, wiecie, szary człowiek, który ma prawo się zastanowić nad tym, który sam po zaburzeniach odżywiania teraz trochę próbuje wejść w ten świat i trochę widzi dużo zagrożeń i chce wybrać, wiecie, plusy, minusy i no mam nadzieję, że jesteście tutaj, bo ta tematyka Was interesuje, a jeżeli słuchacie po prostu każdego mojego odcinka, to może coś dla siebie stąd wyciągniecie. No i co? Zapraszam Was do odsłuchu. Jedna rzecz, która łączy zaburzenia odżywiania i fitness, to jest inna relacja z jedzeniem niż normalnego człowieka. W przypadku osób, które interesują się fitnessem i w tym siedzą, jest to takie bardziej uważne, jest to też często liczenie tych kalorii, jest to sprawdzanie bardzo dokładne makroskładników, liczenie ich, więc też nie jest to taka zwykła relacja z jedzeniem, intuicyjna. Oczywiście można być w fitnessie i mieć takie podejście, ale mówię, kiedy wchodzimy w ten świat i wszędzie nam się to wyświetla, jedni liczą kalorie, drudzy, wiecie, wszystkie makroskładniki dokładnie zliczają i jest ta druga strona, czyli te zaburzenia odżywiania, w których jedzenie staje się trochę naszym wrogiem, też jest liczbami i trochę za dużo o nim myślimy i to jest trochę cecha wspólna, ale nie jest taka sama. Na przykład zauważyłam, że jedna tiktokerka często dostaje komentarze, że jest ewidentnie zaburzona, ma zaburzenia odżywiania, bo bierze udział w zawodach bikini fitness i tam się bardzo patrzy na to, co się je. Ćwiczy się tak, aby uzyskać taką sylwetkę, bym powiedziała, nawet przerysowaną. I to też jest złe, wmawianie komuś zaburzeń odżywiania, kiedy ich nie ma, bo nie rozpoznajemy tej cienkiej granicy między właśnie tym, kiedy to jest sport i kiedy to są wyrzeczenia sportowe, a kiedy są to zaburzenia odżywiania. Sportowcy, tak, czyli na przykład kobiety, które trenują bikini fitness, Wiktoria, skup się, trenują bikini fitness, mają takie same restrykcje, czyli tak samo je muszą narzucać, o to mi chodzi, jak każdy inny sportowiec. Piłkarz ma taką konkretną dietę i tyle treningów, nie znaczy, że ma zaburzenie odżywiania, bo bardzo na tym się skupia. Tak samo jest z dziewczynami, które trenują bikini fitness, tak samo jest z kulturystami i tak samo jest z każdym innym sportowcem, że jakąś konkretną, narzuconą dietę mają i styl życia i nie oznacza to zaburzenie odżywiania, a konkretne wyrzeczenia pod sport. Więc to jest też złe, takie stygmatyzowanie wszystkiego, że wszyscy, którzy przykładają wagę do tego, co jedzą, wszyscy, którzy liczą kalorie, są zaburzeni. Nie, tak nie jest, ale osoby po zaburzeniach odżywiania mogą też tak to widzieć, bo no to zostaje jakaś tam blizna i to nam się kojarzy źle, liczenie kalorii nam się kojarzy źle, wyrzeczenia kojarzą nam się źle. Dlatego jest to ciężki temat, czy wchodzenie w fitness po zaburzeniach odżywiania jest czymś dobrym i czy nie prowadzi do nawrotów. Opowiem swoją historię, bo chyba tak jest najłatwiej, czyli to, co teraz mnie gryzie aktualnie, bo traktuję też podcast trochę jak swój pamiętnik i trochę jak formę terapii i rozmowy po prostu z Wami, jako osobami, które lubię i które są mi gdzieś tam poniekąd bliskie. Ja miałam zaburzenie odżywiania, o czym często mówię i zaczęłam ostatnio interesować się bardziej żywieniem, chciałam trochę schudnąć i wiecie, jak ta jedna mała myśl w przypadku osoby, która miała zaburzenia odżywiania, może prowadzić do bardzo złych rzeczy. Ale gdzieś tam wyplewiałam to i pomyślałam, że chcę wprowadzić ten sport bardziej do swojego życia. Zaczęłam biegać, zaczęły mnie interesować ćwiczenia też siłowe i chciałam jakoś się na tej płaszczyźnie rozwijać i przez to gdzieś tam zaczęłam liczyć białko. I gdzieś takie dziwne myśli zaczęły znowu wchodzić pomiędzy to wszystko, czyli ominięcie ostatniego posiłka. To są takie małe sygnały, na które trzeba zwracać uwagę. Osoby, które miały zaburzenia odżywiania, wiedzą, o czym mówię, że te małe myśli nie zawsze są sygnałem, wiadomo, że coś wraca, ale warto je zauważać i warto wtedy się zastanawiać, czy nie skupiasz się już za bardzo na tym, co spożywasz, i czy nie wprowadzicie to znowu w to błędne koło. I wtedy zadałam sobie to pytanie, czy ja w ogóle kiedykolwiek będę mogła bardziej skupiać się na swoim żywieniu, na ćwiczeniach i trochę iść w ten sport jakoś tak bardziej, bo interesuje mnie to teraz i chcę czegoś szukać, bo wiem, że ten wysiłek fizyczny jest bardzo ważny w życiu, żeby łączyć, wiecie, ciało, duch. I zaczęłam się nad tym zastanawiać wtedy i pomyślałam, że na pewno nie powinnam zaczynać tego od właśnie diety, tylko od wprowadzania ćwiczeń i nie stawiać tego jedzenia jakby w porównaniu do aktywności fizycznej. Czyli tyle i tyle czegoś robię, żeby tyle i tyle spalić. To łączenie tego w głowie jest bardzo szkodliwe i bardzo łatwo prowadzi do sytuacji, w których nie masz już siły, a ćwiczysz, bo chcesz spalić co zjadłeś jakby dodatkowo, że zaczęłam liczyć te kalorie w głowie tak w miarę intuicyjnie, żeby gdzieś tam się trzymać w tych ryzach i to też zaczęło być dla mnie troszkę szkodliwe i od czego ja zaczęłam i co ja bym też polecała dla osób, które oczywiście już z tych zaburzeń wyszły. Ja nie mówię, że to jest sposób na zaburzenie, na wychodzenie z zaburzeń odżywiania, bo jak mówię, z tym idziemy do psychodietetyka i on nam pomoże i na pewno na sam początek odradzi podczas recovery w ogóle jakieś ćwiczenia fizyczne, jakieś aktywności, dlatego że właśnie wtedy często się to łączy. Niektórzy myślą, że wyszli z tych zaburzeń odżywiania, bo jedzą to, co chcą, ale nie wychodzą dalej z tej swojej strefy komfortu, bo wiedzą, że zrobią, nie wiem, godzinę na rowerze i spalą to, co, wiecie, ich męczy, czego się boją i dalej nie wychodzą z tej swojej strefy komfortu, a wychodzenie z zaburzeń odżywiania to jest głównie wyjście z tej swojej strefy komfortu, wyjście z tego bezpiecznego miejsca, w którym czujemy, że nie przytyjemy, że będziemy widzieć te swoje kości na przykład. Każdy w zaburzeniach odżywiania, mówię, ma swoje indywidualne rzeczy, które go trzymają w tej bezpiecznej strefie i z której im ciężej wyjść i właśnie, które ich trzyma przy tej chorobie, bo czują się w tym bezpiecznie często. Ale oczywiście mówię, o ten temat nie będziemy dalej głębiej zahaczać, ale chodzi mi o to, kiedy już po tym wyjściu z zaburzeń odżywiania minie trochę czasu. U mnie to już myślę są 2 lata, oczywiście były jakieś nawroty i były momenty słabości, ale tak w 100% z bulimi 2 lata. I dopiero po takim czasie warto moim zdaniem, po jakimś takim dłuższym, kiedy czujemy, że już tak stabilnie stoimy na nogach, że mamy tą dobrą relację z jedzeniem, powinniśmy zacząć myśleć o czymkolwiek bardziej skupiającym się w tym temacie. I od czego bym zaczęła, jeżeli chodzi o dietę, jeżeli chcemy iść bardziej w ten fitness, jeżeli chcemy tą naszą sylwetkę troszkę zmienić, nie wiem, nabrać tej siły i no wiecie, też rozumiem to, że jako osoby po zaburzeniach odżywiania boimy się jakichkolwiek ingerencji i każdy nam odradza, że nie zaczynaj tego, nie myśl o swojej sylwetce już kompletnie, ale ja rozumiem to, że nie chcemy do końca życia jakby czuć tej łatki, że było tak i tak już ma być, że już w ogóle nie będziemy nic robić z tym ciałem i uważam, że budowanie mięśni i budowanie swojej siły, jakiejś wytrzymałości jest bardzo fajne i bardzo można się w to wkręcić i niekoniecznie łączyć to z zaburzeniami. I jeżeli chodzi o dietę, bo jest ważna, wiadomo, w tym wszystkim wysiłku, żeby nie zaczynać od zastanawiania się nad każdym makroskładnikiem, od myślenia ciągłego o tym, co jemy, bo znowu nas to wprowadzi w zły krąg. Zacząć myśleć o tym, ile białka spożywamy po prostu. Skupić się na ilości spożywanego białka i błonnika i całą resztę odstawić, bo wystarczy nam to, aby progresować gdzieś tam, jeżeli chodzi o siłę i o jakąś kondycyjność, wytrzymałość, bo dłużej nas to będzie trzymać. I cała reszta węglowodany i tłuszcze łatwiej jest też dobić, więc nie trzeba o tym myśleć i nie będzie nam to tak zakrzątało głowy i nie będziemy, wiecie, mogli cały dzień o tym myśleć znowu. Warto przy każdych ćwiczeniach później analizować to, jakie mamy myśli podczas treningu. Czy znowu zaczyna nam się obsesyjne myślenie o sylwetce, czy jest to bardziej w stronę sprawdzania siebie, testowania swoich limitów, czy czujemy zadowolenie, czy czekamy na te endorfiny po treningu, czy znowu myślimy o takich rzeczach typu, o może teraz trochę mi stąd zejdzie, tam dojdzie. No nie o to chodzi, bo jak osoba, która nie przeszła zaburzenia odżywiania, łatwo może tak zacząć sobie myśleć, to może być jej motywacja, to w przypadku osób po zaburzeniach odżywiania może to prowadzić do czegoś złego. Nie mówię u każdego, ale mówię takie porady do osób, które mają do tego ciągoty, że tak powiem, bo u mnie właśnie takie zauważyłam. I szczerze mówiąc, nie wiem, na czym przerwało mi się nagrywanie, ale będzie to krótszy odcinek niż myślałam, bo chciałam wypowiedzieć się na ten temat trochę szerzej, ale mam wrażenie, że jest to bardzo indywidualna rzecz i że bardzo łatwo wejść w temat, który może komuś zaszkodzić, a tego chcielibyśmy unikać. A ja od siebie chcę powiedzieć, że do osób, które chciałyby wejść znowu w ten fitness po zaburzeniach odżywiania, ale jednak chyba nie czują się na tyle stabilnie, aby to robić, to ja bardziej polecam to intuicyjne odżywianie i taką spontaniczną aktywność fizyczną, bo bardzo łatwo popadać znowu w ten krąg, nawet jak się nam wydaje, że to nie jest to, to jest bardzo dużo rodzajów zaburzeń odżywiania i bardzo na wiele sposobów może się to przejawiać, o, w ten sposób. I dlatego uważam, że trzeba być bardzo ostrożnym i trzeba mieć bardzo poukładaną tę relację, żeby znowu wchodzić na tę płaszczyznę. I no i dlatego uważam, że nie jest to dla każdego zdecydowanie. Jeżeli nie wiążecie z tym swojej przyszłości, a chcieliście się pobawić fitnessem tak hobbystycznie, to trzeba delikatnie do tego podchodzić. Tak jest z wieloma rzeczami, na przykład alkoholik przez długi czas unika imprez, nawet nie pijąc na nich, bo jednak kojarzy mu się z tym, co się działo wtedy i można to łatwo porównać, że warto, dopóki nie czujesz, że stoisz tak w 100% na nogach, unikać rzeczy, które mogłyby cię wepchać znowu w to samo. U mnie mam wrażenie, że jednak ta droga nie będzie dobra i że hobbystyczne bieganie, gotowanie posiłków z całym swoim serduchem czy czytanie składów już jest na tym dobrym poziomie, ale jednak wprowadzanie jakichś mocniejszych restrykcji, pilnowanie swojej diety, żeby coś, wiecie, budować w swojej sylwetce, nie kończy się za dobrze i zawsze kończy się jakimiś nawrotami. Jeżeli jesteś osobą, która chciała spróbować albo spróbowała i czuje, że może jednak nie teraz, może jednak nie jest jeszcze na to gotowa i ten odcinek ci chociaż odrobinę pomógł, to bardzo się cieszę. Miał on wyjść zupełnie inaczej i ja z niego w 100% zadowolona nie jestem, ale jeżeli ty jakkolwiek poczułeś, że to był znak i że może coś z niego wyciągniesz, to będzie mi mega miło i będę się mega cieszyć, bo jest to ważny temat. Jest to coś, o czym często zapominamy, bo jednak ten fitness wydaje nam się bardzo zdrowy, bardzo fajny, ale no mówię, to jest jak chodzenie na imprezach po wyjściu z alkoholizmu. Chodzenie na imprezy. Nie wiem już, co gadam, to będzie krótki odcinek i ja Wam bardzo dziękuję za przesłuchanie. Mam nadzieję, że te odcinki za niedługo będą dłuższe, no ale Wam życzę po prostu miłego dnia. Buziaki. Jeżeli jednak coś Was zainteresuje z aktywności fizycznych, to teraz na TikToku pokazuję, jak biegam i może będzie więcej odcinków tego typu, więcej odcinków, więcej rzeczy tego typu na TikToku, bo chcę rozwijać się w jakieś różne strony, bo też ostatnio trochę mnie łapie chyba wypalenie życiowe, no ale może w innym odcinku. Ja Wam dziękuję bardzo jeszcze raz za przesłuchanie i wysyłam dużo gorących buziaków. No i dziękuję po prostu, że jesteście i że dajecie mi tyle motywacji, bo byłoby ciężko czasami bez Was. Dziękuję.